Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Witajcie w nowym roku. Dzisiejszy pierwszy odcinek w 2020 będzie dotyczył muzyki. Muzyki słowiańskiej, a konkretniej polskiego folku. Żeby zrozumieć, czym jest folk, muszę Wam najpierw opowiedzieć trochę o folklorze i o folkloryzmie. O folklorze zrobię kiedyś jeszcze specjalny odcinek, gdzie będę tłumaczyła dokładnie zawiłości pomiędzy różnego rodzaju definicjami. Dzisiaj tylko chciałabym ten temat lekko zarysować. Najbardziej podstawową definicją słowa folklor będzie informacja, że to jest pojęcie odnoszące się po prostu do kultury ludowej. Oczywiście, jeżeli wejdziemy w ten temat głębiej, to okaże się, że to wcale nie dotyczy tylko wsi, natomiast w tym najprostszym rozumieniu możemy spokojnie się na tym skupić. Folklor to wszelkiego rodzaju obrzędy, zabobony, tradycje, rytuały, różnego rodzaju formy sztuki, formy artyzmu, związane właśnie z ludnością wiejską. Często też mówi się o tym, że folklor dotyczy tylko tego czasu minionego, ale to nie do końca musi tak wyglądać. Folklor może być żywy także i dzisiaj. Natomiast to, o czym my najczęściej myślimy w sposób potoczny, to właśnie te wszystkie zwyczaje, które już gdzieś teraz odchodzą, a które były kultywowane głównie na polskiej wsi. W kontekście muzyki będą nas tutaj oczywiście interesowały przede wszystkim pieśni ludowe, które wykonywano w różnych sytuacjach, na przykład przy rytuałach, takich jak pogrzeby, śluby, przy świętach, ale także te, które śpiewano na przykład na polach, czy po prostu dla rozrywki i dla zabawy. Tych pieśni było naprawdę bardzo dużo. Jest też wielu badaczy, którzy zajmują się tym tematem i zbierają te teksty. Wiele z nich możecie przeczytać na przykład u Oskara Kolberga. I z tych tekstów korzystają też polscy, i nie tylko polscy, artyści folkowi. Z folklorem łączy nam się kolejne pojęcie. Jest to folkloryzm. Ten folkloryzm to, jak powiedział jeden z niemieckich badaczy, Hermann Bausinger, dziś użyta kultura ludowa z wczoraj. Jest to bardzo ładna, taka metaforyczna i aforystyczna wręcz definicja, ale ona jest bardzo trafna, bo chodzi tutaj o to, że kulturę ludową wyciągamy z jej autentycznego kontekstu i przedstawiamy w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym czasie. Hans Moser w 1962 roku też stworzył swoją definicję, wcześniej niż Bausinger, i tam wymienił trzy podstawowe formy folkloryzmu. Pierwsza ta forma folkloryzmu to jest kultura ludowa, która jest pozbawiona swojego pierwotnego, oryginalnego kontekstu. Druga forma to jest zmiana celu funkcjonowania tejże kultury, czyli na przykład to, że ona już nie odbywa się na przykład na pogrzebie, ale na scenie, gdzie jest prezentowana jako jakiś element dawnych wierzeń, dawnych czasów. Trzecia forma z kolei to imitacje znanych motywów dokonywane przez przedstawicieli innych klas społecznych. Jeżeli już mniej więcej kojarzymy, czym jest muzyka folkowa, no to jak najbardziej możemy stwierdzić, że wywodzi się ona z folkloryzmu. Folkloryzm w Polsce podzielił się na dwa takie podstawowe nurty. Jeden to jest nurt postępowy, a drugi to jest purystyczny. Zacznijmy od purystycznego. Co to w ogóle jest i co to znaczy? Nurt purystyczny folkloryzmu odnosi się do tego, że tę kulturę ludową, w tym kontekście oczywiście muzykę, melodię, pieśni, próbujemy odtworzyć najdokładniej jak tylko się da. Oczywiście nie jest to prosta sprawa, dlatego że wiele z elementów tego kontekstu już nie istnieje. Zresztą, jeżeli zespół śpiewaczy wychodzi na scenę i on tam wykonuje pieśni, dajmy na to ślubne, weselne, to już jesteśmy pozbawieni tego pierwotnego, oryginalnego kontekstu i trudno już mówić o tym, że jest to ten folklor, ale jednak staramy się tę muzykę, tę pieśń przedstawić jak najdokładniej i jak najbliżej oryginałowi, czyli temu, jak ją znaleźliśmy w ramach np. badań terenowych i nagrywania różnego rodzaju pieśni. Przy okazji purystycznego nurtu folkloryzmu mówi się o jeszcze jednym ważnym pojęciu. Jest to tak zwany drugi byt folkloru. Używając tego pojęcia, mamy na myśli takie zespoły śpiewacze, które wywodzą się w linii prostej z tego oryginalnego folkloru. To znaczy, chodzi o takie osoby, które wychowały się na wsi, miały w czasach dzieciństwa i także później kontakt z żywą kulturą ludową. Oni na przykład te pieśni znają właśnie ze swojego dzieciństwa, od swoich bliskich, od rodziny lub sąsiadów, a nie uczą się ich już po jakimś czasie jako czegoś zupełnie obcego. Oczywiście, nawet jeżeli mówimy o drugim byciu folkloru, to wciąż musimy pamiętać o tym, że ten kontekst jest zmieniony, ponieważ te zespoły śpiewacze należące do tego nurtu, oni i tak wykonują pieśni w zupełnie innych kontekstach, bo najczęściej w kontekstach scenicznych. Mają też motywy często komercyjne, bo wiąże się to z jakąś formą zarobku, czy to na przykład nagrodą w konkursie, czy po prostu jest to wykonywane w celach zarobkowych. No oczywiście, możemy się zastanawiać, czy cele zarobkowe zawsze przekreślają tę prawdziwość folkloru, no bo przypominamy też o tym, że wielu śpiewaczy czy wielu grajków ludowych jak najbardziej zarabiało na swojej twórczości. Jednak ich ta działalność była bardzo mocno związana z obrzędowością i z tym takim prawdziwym życiem. Ona była częścią tego życia wiejskiego. W przypadku folkloryzmu postępowego mamy do czynienia bardziej z przetwarzaniem kultury ludowej niż z jej odtwarzaniem, tak jak w przypadku nurtu purystycznego. Co to oznacza w praktyce? O ile puryści będą chcieli odtworzyć dany utwór dokładnie tak, jak go usłyszeli, nuta w nutę, słowo w słowo, o tyle postępowcy będą chcieli dodać coś od siebie. I to, co jest ważne, to chodzi o to, aby te zmiany były świadome. Czyli nie nazwiemy przedstawicielem nurtu postępowego osoby, która przypadkowo z powodu na przykład braku umiejętności przekształca utwory, ale raczej tę osobę, która dokładnie wie, co robi, wie, co zmienia i wie, jaki cel chce tym samym osiągnąć. Oczywiście badacze dyskutują na ten temat, czy w ogóle ci twórcy są upoważnieni do takich zmian, ale tak jak powiedział też Maciej Rychły, jeden z przedstawicieli polskiego folkloryzmu, jeżeli chcemy zachować tradycję, musimy ją zmieniać. I właśnie folk jest odpowiedzią na tę potrzebę. Na to, żeby nawiązywać do naszych tradycji, żeby przekazywać je dalej, ale w nowej formie, która będzie bardziej przystępna do współczesnego odbiorcy. Folk jest właśnie takim postępowym nurtem folkloryzmu, ponieważ on łączy elementy kultury ludowej z tak zwaną muzyką miejską. Tak jak powiedziała na przykład Maria Baliszewska, która jest współtwórczynią festiwalu folkowego Nowa Tradycja, folk jest określeniem umownym i oznacza po prostu wielki worek, z którego wysypują się inwencja, umiejętności i fascynacje młodego pokolenia. To jest oczywiście definicja bardzo, ale to bardzo szeroka, z tego powodu, że ona nie zaznacza na przykład tego ważnego elementu, jakim jest nawiązanie do kultury ludowej, ale podkreśla inne rzeczy. Że oprócz tego, że musimy mieć to nawiązanie do kultury ludowej, to bardzo ważne jest to, żeby posługiwać się wyobraźnią, mieć wysokie umiejętności i przedstawiać to, co nam tak naprawdę w duszy gra. Tomasz Rokosz próbuje ten folk zdefiniować trochę dokładniej. I on podkreśla, że utwory folkowe są najczęściej przygotowywane zgodnie ze współczesną estetyką wyznawaną przez młodzież miejską. Z tradycyjnej muzyki wybierane są jedynie te elementy, które podobają się wykonawcom. Nie chodzi tu o odtworzenie w całości tradycyjnej wiejskiej estetyki, lecz o stworzenie nowego systemu. I ten nowy system jest tutaj tak naprawdę najważniejszy. Folk nie ma za zadanie odtwarzać i pokazywać nam, jak było kiedyś. W folku chodzi o tym, żeby pokazać nam, jak jest teraz i to, co możemy wykorzystać z tej kultury ludowej, która wielu osobom wydaje się już całkowicie umarła. Przetwarzanie tej muzyki ludowej powinno odbywać się jak najbardziej świadomie. Oczywiście jest grono muzyków amatorskich, którzy jeszcze nie mają tej świadomości, nie mają tej wiedzy i zachowują się raczej intuicyjnie, natomiast profesjonaliści, muzycy z doświadczeniem, starają się zazwyczaj w jakiś sposób uzasadniać to, że mogą przetwarzać tradycyjną kulturę ludową. I na przykład Robert Jaworski z zespołu Żywiołak podkreśla bardzo mocno to, że on nie może się ograniczać tylko do swoich własnych informacji, żeby robić taką muzykę, jak robi, ale musi się podpierać także jakąś wiedzą. Więc jeździ na wieś, czyta książki antropologiczne i kulturoznawcze, chodzi do muzeów, spotyka się z ludźmi, którzy reprezentują bardzo różne podejście do muzyki, na przykład bardzo ortodoksyjne. Uważa, że od każdego można się na wiele nauczyć i on podkreśla również, że wokalistki śpiewające w Żywiołaku korzystają z warsztatów wokalnych, na których uczy się tych tradycyjnych ludowych technik. Tę potrzebę czerpania wiedzy i czucia tej kultury podkreślał także Donatan, którego kojarzymy teraz na pewno z piosenki My Słowianie, ale który wyprodukował też hip-hopową płytę inspirowaną kulturą ludową. Ona nosiła tytuł Równonoc i muzykę tam nagrał zespół Percival Schuttenbach. Teksty napisali różni polscy hip-hopowi twórcy. I oczywiście możemy tę płytę oceniać różnie i najczęściej tak też się właśnie robi, ale to, co jest ważne, że Donatan, żeby ją przygotować, pojechał na Wolin, tam gdzie odbywa się m.in. Festiwal Słowian i Wikingów. I on chciał spędzić tam trochę czasu, żeby pochłonąć tę atmosferę i odkryć właśnie tę ludowość, te pierwotne elementy. Owszem, można czytać książki, można słuchać muzyki, ale jak on twierdzi, to jest trochę za mało. On chciał bardzo mocno to odczuć i spędził dużo czasu w miejscach, gdzie funkcjonują rekonstruktorzy historyczni, odtwarzający historię, w tym także muzykę i pewne elementy ludowe. I widać tutaj bardzo wyraźnie, że tworzenie folku wymaga dużej wiedzy i umiejętności, oprócz tego, że umiejętności muzycznych, to także związanych z antropologią, z kulturoznawstwem czy badaniami nad folklorem. Warto tutaj też podkreślić, że muzycy folkowi bardzo często traktują też tę swoją misję folkową jako edukacyjną. To znaczy, oprócz tego, że sami zdobywają wiedzę, informacje do tego, żeby tworzyć swoją muzykę, to także chcą przekazywać tę wiedzę innym. I tutaj świetnym przykładem są płyty zespołu Ruta. Do każdej z nich dołączono naprawdę spore książeczki, gdzie możemy przeczytać teksty piosenek wykorzystywane przez zespół, ale są także różnego rodzaju eseje i materiały źródłowe, które pozwalają nam zrozumieć lepiej historię chłopów polskich, białoruskich, ukraińskich i to wszystko, co oni przeżywali, czyli to, co stało się też inspiracją i motywacją do powstania tych płyt. W obrębie folku możemy wyróżnić kilka podgatunków. I są to na przykład world music, muzyka etniczna, muzyka korzeni, czyli roots music, pop folk, folk rock, folk jazz i folk właściwy. Wiele z nich jest oczywiście zrozumiałych właściwie od razu i bez problemu, bo jeżeli mamy do czynienia z pop folkiem lub folk rockiem, no to wiemy, że chodzi o połączenie tych elementów ludowych i współczesnych z innymi cechami charakterystycznymi dla muzyki pop czy rock. W Polsce pop folk nie jest jakiś bardzo popularny, raczej stosuje się połączenie z muzyką rockową, ale również i z muzyką jazzową, jak chociażby Dagadana, którą zresztą bardzo polecam. Wiele osób też myli trochę world music z muzyką etniczną, ponieważ te nazwy są bardzo do siebie zbliżone i sugerują nazywać coś tożsamego, coś wspólnego. Nie do końca tak jednak jest, ponieważ world music zakłada, że artyści w swojej twórczości łączą elementy z kultur całego świata. W Polsce takim przykładem jest zespół Ocean, który nie ogranicza się do konkretnego regionu, do konkretnej kultury, ale czerpie garściami właściwie z muzyki całego świata, przetwarza to, tworzy i w ten sposób powstawały ich utwory, ich piosenki, ich muzyka. W przypadku muzyki etnicznej twórcy skupiają się już na jednym regionie, natomiast jest to muzyka zupełnie oderwana od swojego pierwotnego kontekstu. I tak na przykład Marta Trębaczewska w swojej książce poświęconej muzyce folkowej podaje przykład, że taką muzyką etniczną będą Indianie grający swoją muzykę na placu przed metrem warszawskim. I mamy tutaj takie dwie możliwe sytuacje. Ci Indianie, którzy są zupełnie wyrwani ze swojego kontekstu, którzy zamiast wykonywać muzykę w Ameryce Północnej bądź Południowej, wykonują ją w Polsce. Zgadza się ich pochodzenie etniczne, ich własne doświadczenie tej kultury, natomiast nie zgadza nam się kontekst. Druga sytuacja, w której mówimy o muzyce etnicznej, wygląda w ten sposób, że muzycy mieszkający na przykład w Polsce grają muzykę inspirowaną kulturą ludową zupełnie innego regionu. I przez długi czas to była w Polsce najpopularniejsza realizacja folku. Dlatego, że polscy muzycy bardzo interesowali się muzyką orientalną, indyjską, potem także celtycką i wykonywali utwory nawiązujące do tych konkretnych regionów, mimo że sami zupełnie nie mieli z nimi nic wspólnego w kontekście pochodzenia czy rozumienia tej kultury w ten sposób taki naturalny, pierwotny. Pozostały nam właściwie jeszcze tylko dwa pojęcia, które należałoby wyjaśnić, czyli muzykę korzeni, roots music i folk właściwy. W przypadku muzyki korzeni, to muszę powiedzieć, że jest to pojęcie najogólniejsze, bo tutaj chodzi o absolutnie każdy rodzaj muzyki folkowej, nawiązujący w jakiś sposób do tej pierwotności, no właśnie tych korzeni, które mamy w nazwie. Co oznacza, że możemy wrzucić do tego pojęcia naprawdę bardzo wiele podgatunków muzycznych i używano tego określenia także do nazywania wczesnego reggae, które również wywodziło się z jakiejś kultury ludowej, akurat w tym przypadku Jamajki. No i zostaje nam folk właściwy. Folk właściwy po prostu uwspółcześnia w jakiś sposób muzykę ludową i nie stara się jednocześnie nawiązywać do innego gatunku muzycznego, takiego jak właśnie pop, rock czy jazz. On staje się gatunkiem samym w sobie i najbardziej znanym na polskiej scenie muzycznej zespołem, który coś takiego robi, zresztą nie tylko na polskiej, bo właściwie na całym świecie, jest kapela ze wsi Warszawa. Ich muzyki nie da się określić zbytnio jakimś innym gatunkiem niż tylko właśnie folk, bo on jest tutaj najbardziej istotny i ta stylistyka jest bardzo bliska tej muzyce ludowej. Warto też wspomnieć o tym, jak może odbywać się współcześnianie piosenki folkowej. Przygotowując swoją pracę magisterską, podzieliłam sobie te piosenki na trzy warstwy. Każda z nich może nawiązywać do folkloru, do kultury ludowej i tak naprawdę wystarczy, że to nawiązanie pojawi się tylko w jednej z nich, żebyśmy mówili o piosence folkowej. Pierwszą z tych warstw jest warstwa tekstowa. No i tutaj mamy kilka możliwości, jak zrobić piosenkę folkową. Możemy skorzystać z gotowego tekstu ludowego, wziętego chociażby od Kolberga, jak robi wielu artystów. Możemy napisać swój własny tekst, który będzie archaizowany i stylizowany na tekst ludowy. Możemy też wykorzystać całkowicie współczesny, właściwie wcale nie ludowy tekst, ale wówczas te elementy ludowe pojawią nam się w innych warstwach. Czyli na przykład w warstwie drugiej, jaką jest melodia. Melodię możemy wykorzystać oryginalne, gotowe, ludowe. Skąd je możemy wziąć? Na przykład z badań terenowych, albo z materiałów zebranych przez innych badaczy, którzy regularnie nagrywają mieszkańców różnych regionów i ich tradycyjne pieśni. No i kolejna warstwa, trzecia, to instrumentarium. Oznacza to, że muzykę folkową możemy wykonywać na przykład z użyciem całkowicie współczesnych instrumentów, no ale wtedy mamy tę ludowość albo w sferze melodii, albo w sferze tekstu. Możemy również wykorzystywać znane instrumenty ludowe, tradycyjne i wtedy tylko to wystarczy do tego, by mówić o folkowości. O instrumentach ludowych kiedyś jeszcze zrobię Wam specjalny odcinek, teraz ja tylko jeszcze zaznaczę, że często jest tak, że artyści sami tworzą swoje instrumenty, bo nie zawsze można je kupić tak po prostu. Mamy też w Polsce wielu wspaniałych rzemieślników tworzących te stare, tradycyjne instrumenty. Jak rozwijała się historia polskiego folku? No tutaj znowu dwa słowa wyjaśnienia, co w ogóle mam na myśli mówiąc polski folk. Mam na myśli zespoły, które tworzą w Polsce, czyli najczęściej ich artyści są chociaż w jakiejś części Polakami, bądź też utożsamiają się z tą narodowością i nawiązują do polskiego folkloru. Polskiego, bądź też mówiąc szerzej słowiańskiego, dlatego że pewne elementy, jak już wspominałam w pierwszym odcinku, bardzo często się przenikały. Czyli często pewne rzeczy były bardzo podobne na pograniczach, na przykład polsko-białoruskim, polsko-ukraińskim, polsko-czeskim czy słowackim i są one obecne w kulturze wszystkich tych krajów. Dlatego też, kiedy mówię o polskim folku, mam na myśli także te tereny pograniczne i te elementy, które pojawiają nam się we wszystkich z tych państw. Za taki rok, który wyznacza początek rozwoju polskiej sceny folkowej, uznaje się przełom lat 1992 i 1993. W tym czasie została wydana w Polsce płyta Higher Heights, którą przygotował polski, góralski zespół Trybunie Tutki we współpracy z jamańską grupą Twinkle Brothers. Na tej płycie możemy usłyszeć tradycyjne góralskie melodie w połączeniu z rytmami jamańskimi. Było to coś zupełnie nowego, ponieważ do tej pory artyści czerpali inspirację raczej z kultury wschodniej, tej dalszej, bardziej orientalnej, albo celtyckiej. A od tego momentu w polskiej scenie muzyki rozrywkowej zaczęły pojawiać się także elementy z folkloru polskiego. W 1996 roku z kolei pojawiła się chyba najważniejsza płyta, jeżeli mówimy o polskim folku. Była to płyta Oj Dadana, wydana przez Grzegorza Ciechowskiego, który podpisał się na niej jako Grzegorz z Ciechowa. On zrobił tam coś zupełnie niesamowitego. Wykorzystał nagrania Anny Malec i innych wiejskich śpiewaczek występujących na festiwalu w Kazimierzu i dodał do nich elementy muzyki współczesnej. Dodał także elementy muzyki elektronicznej, co już w ogóle było nowością, różnego rodzaju sample, zapętlenia fragmentów i inne tego typu elementy. Płycie towarzyszyło mnóstwo kontrowersji związanych z prawami autorskimi, ale także takich związanych z całym nurtem folkloryzmu. Bo było pytanie, na ile mamy prawo zmieniać tę kulturę ludową i dodawać tam swoje elementy. Jednym z takich zagrożeń, o których się mówi, o którym pisze na przykład Monika Zgadzaj, jest to, że wiele osób słysząc folk, czyli w tym przypadku utwory Grzegorza z Ciechowa, zaczyna utożsamiać go z całą kulturą ludową. I takie piosenki, jak na przykład popularne swego czasu Koko Koko Eurospoko, zaczyna traktować właśnie jako oryginalne wytwory kultury ludowej, z którą one mają naprawdę niewiele wspólnego, bo jedynie inspiracje, jedynie pewne elementy. Kiedy przygotowywałam ankietę do swojej pracy magisterskiej, to okazuje się, że faktycznie coś w tym jest, że sporo osób, które były pytane o te rzeczy, utożsamiało folk z folklorem i wydawało im się, że te piosenki, które my słyszymy w radiu na przykład, są oryginalnymi pieśniami z kultury ludowej. Mimo wszystko uważam jednak, że folk niesie ze sobą dużo więcej dobrego niż złego, niż tych zagrożeń, ponieważ bardzo często staje się on początkiem, pierwszym krokiem do dalszych poszukiwań i do interesowania się także kulturą ludową. A folk staje się teraz dużo bardziej popularny. Można było to zauważyć na przykład w takich programach dla początkujących muzyków, jak chociażby Must Be The Music, Music, to było chyba na Polsacie, gdzie tych muzyków folkowych pojawiło się w pewnym momencie naprawdę dużo. Były to zespoły polskie, takie jak na przykład Chłopcy Kontrabasia, ale też pojawiały się zespoły związane na przykład z Ukrainą, jak Kozak System czy Enej, który zresztą zyskał wtedy bardzo wysoką popularność i pokazywał też, że ludzie są spragnieni właśnie takich nawiązań do tej kultury słowiańskiej, polskiej, ukraińskiej, tej nam bliskiej. Mnie ten wzrost folku bardzo cieszy, bo pozwala nam poznawać naszą kulturę coraz bardziej i zostaje ona tak naprawdę ocalona od zapomnienia. Bo tak jak powiedział Maciej Rychły, żeby zachować tradycję, musimy ją zmieniać. Jeżeli ona skostnieje, to zostanie tylko eksponatem w muzeum. W opisie do podcastu znajdziecie wymienionych kilku folkowych wykonawców oraz też teksty, które warto poczytać, książki i artykuły dotyczące właśnie tego tematu. Mam nadzieję też, że podzielicie się swoimi ulubionymi zespołami, swoimi ulubionymi piosenkami. Ja od siebie mogę wam powiedzieć, że absolutnie szaleję za zespołem Same Suki, który nie tylko wykorzystuje kulturę ludową, ale tak jak zespół Ruta, stara się też poruszać ważne tematy społeczne i socjologiczne. I to dowodzi, że folk jest muzyką naprawdę uniwersalną i może dotyczyć wszystkiego. I może być nam naprawdę bliski, niezależnie od tego, czym się gdzieś w życiu interesujemy. Dziękuję wam w tym momencie za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.